Witam serdecznie Państwa w kolejnej gawędzie historycznej. Dzisiaj będziemy celebrować, wspominać i upamiętniać setną rocznicę bitwy pod Kaniowem. Co to za bitwa? Dlaczego w ogóle do niej doszło? W sytuacji totalnie przegranej, a jednak efekty tej bitwy przerosły oczekiwania tych, którzy do niej doprowadzili. Będziemy się starali prześledzić los tym razem drugiej brygady, która przekształci się, zostanie przepoczwarzona w tak zwany Polski Korpus Posiłkowy. A więc zaczniemy od tego, jak w ogóle powstała druga brygada, co ją spotkało w Karpatach, dlaczego została żelazną, potem jak została połączona z pozostałymi, jej Kostiuchnówka, też rocznica w lipcu, tylko już nie setna. I wreszcie dojdziemy do momentu, w którym zakończy ona swój żywot właśnie w Kaniowie. Jest to bowiem owa bitwa pod Kaniowem, przypomnę, a właściwie zapowiem, 11 maja 1918 roku, ostatnią bitwą legionistów. To już nie są legiony formalnie, ponieważ zostały rozwiązane jeszcze w 16 roku, gdzieś koło grudnia, do 17 roku dotrwały trzy brygady jako ewentualna przyszła polska siła zbrojna, przezywana dość popularnie polskim Wehrmachtem. Tak rzeczywiście było. To była taka polska wersja niemieckiego Wehrmachtu. No ale za właściwie poradą Piłsudskiego, która to porada dla jego żołnierzy, dla jego wielbicieli, dla tych, którzy mu ufali, którym on ufał, była rozkazem nie przyjmować współpracy z nowym, tym razem niemieckim, okupantem. Tymczasem dużą część legionów, szczególnie właśnie w drugiej, częściowo w trzeciej, stanowili obywatele Austro-Węgier. Ci nie mieli wyboru, ci musieli iść do oddzielnej jednostki, którą dla nich sformowali Austriacy. Miała ona dość łagodny żywot, ponieważ i dowództwo było polskie, i komenda była polska, i była to jakby austriacka wersja wojska polskiego w kooperacji z państwami. No nie osi, bo to nie ta wojna, tylko państwami centralnymi. Ale zmiany, jakie zaczęły zachodzić w 17 roku, a szczególnie połamanie zębów na Verdun, bitwa nad Sommą, gdzie ruszyły po raz pierwszy czołgi, no i wreszcie rozpad Rosji, bardzo istotny, i pojawienie się w miejsce caratu najpierw państwa rosyjskiego, potem Republiki Rosyjskiej, no całkowicie zmieniło krajobraz. Natomiast nie mogło zmienić doli tych, którzy zostali zwerbowani niejako przymusowo do owego polskiego korpusu posiłkowego. Miał on taki charakter pośredni między regularną armią, w której służył i którym był, a tak zwanym zaciągiem ochotniczym, czyli landwerą. Dzisiaj byśmy powiedzieli obroną terytorialną, którą też w zasadzie ze swojej genezy, legiony były takie typowo terytorialne, była owa druga brygada w tymże właśnie korpusie posiłkowym. Ale wróćmy do samego początku. Posłuchajmy jednej z pieśni I wojny światowej, bardzo często śpiewanej w legionach. Powracamy na front I wojny światowej. Otóż w momencie wybuchu wojny, a przypomnijmy to, Austria wypowiada wojnę zarówno Serbii, jak i Rosji, więc jest jakby sprawczynią i moralną, i faktyczną, i polityczną. Sytuacja tak zwanego podwójnego cesarstwa, czy monarchii dualistycznej, no nie jest najlepsza, mówiąc krótko. Potężna ofensywa rosyjska zmiotła właściwie armię austro-węgierską w Galicji. Zajęto Lwów, w którym natychmiast zaczęto organizować Ruś. Ruś moskiewską oczywiście, nawet wbrew unitom Ukraińcom. W ogóle Ukrainie się nikt wtedy nie zająknął. I W zasadzie wojska rosyjskie podeszły pod Kraków. To już pierwsze forty krakowskie od wschodu musiały do nich strzelać, aby ich powstrzymać. Na szczęście na tym się skończyło. W międzyczasie była bitwa pod Krzywopłotami, no jeszcze Laski Anielin. Tu żeśmy omawiali wiele, proszę tam w archiwalnej części zajrzeć, to o każdej z bitew słów parę można posłuchać. Piłsudski przeprowadza między wycofującymi się Austriakami, którzy już 2-3 dni temu odeszli z pewnego terenu, a nadchodzącym korpusem rosyjskim, głównie tam kawalerią, przeprowadza swoją 2,5-tysięczną armię. Zrobił to tak genialnie, sam się zdziwił zresztą, że mu to tak ślicznie wyszło, zwane manewrem pod Uliną Małą. Próbowano z tego zrobić bitwę, ale tam raptem były potyczki z jakimiś przemykającymi łącznikami rosyjskimi, bo część rosyjskich wojsk też już przeszła na zachód i to było w zasadzie między korpusami, prześlizgnął się oddział, właściwie pierwsza brygada legionów, z tym, że nie miała ona praktycznie broni. Nie mówiąc już o artylerii, którą musiała zostawić, ale na każdego żołnierza przypadało po 10 do 20 pocisków i tym tylko można było się tam w razie czego bronić. Także to był oddział do zdmuchnięcia po prostu przez te potężne, kolosalne armie dinozaurów, które się nad naszą głową przewalały. W tym czasie druga brygada zorganizowana w Mszanie Dolnej, tam rozwiązano Legion Wschodni, miały być dwa, zachodni, właśnie, i zachodni składać się zaczął z dwóch, a potem trzech brygad. Została wysłana na Karpaty, gdzie potężny walec rosyjski przewalił się przez wzgórza Karpat i zajął Ruś Zakarpacką. Oczywiście nie muszę mówić, że od razu tam zaczęto zaprowadzać Rosję, co spowodowało, że miejscowi unici od razu mieli dość brata ze wschodu. Podzielili się tam zresztą na zwolenników Węgier i tego, co byśmy dziś nazwali kultury zachodniej, i zwolenników Moskwy, czyli tak zwanych moskalofili. No, wejście naszej brygady odbyło się, drugiej brygady, której dowódcą był pułkownik Haller, później generał, wódz naczelny, zakorkowało jedną z najtrudniejszych szczelin we froncie tak zwanym karpackim, słynną przełęcz Pantyrską. I zbudowanie w ciągu kilku dni przejście przez tą przełęcz, składzionych bali, siekanego lasu i świetnie inżynieryjnie zresztą, nazwano drogą Legionów. I przełęcz Pantyrska dostała też tytuł przełęczy Legionów. A na jej szczycie umieszczono krzyż i napis przyszłym pokoleniom. Młody Polaku, patrz na ten krzyż, oto legiony wzniosły go wzwyż, idąc przez góry, rzeki i wały, dla ciebie Polsko i dla twej chwały. To jest czterowiersz do powtarzania każdemu w każdym pokoleniu i tak szczerze mówiąc w każdej sytuacji. No, później los był nieco mniej łaskawy. Pod Rafałówką doszło do bardzo groźnych sytuacji, pod Mołotkowem do przegranej. Część legionistów dostała się do niewoli, około 100 kilkudziesięciu. No, Rosjanie byli dość brutalni i od razu ich chcieli powiesić, ponieważ dla nich to nie była żadna regularna armia, tylko jakieś luźne oddziały lokalne. No, ale się zastanowili, legioniści stwierdzili, że zrobią to samo z jeńcami, jakim się dostaną, no i przeżyli. Ci, którzy się dostali pod Mołotkowem do niewoli, jakoś tam gdzieś na zapleczu przeżyli i tak zwane cywilizowane obyczaje zostały zachowane. Ostatecznie udało się wytrwać zarówno w tej części Karpat, jak i nieco bardziej na południe, już na Bukowinie, do 18 roku. W 15 roku miała miejsce fantastyczna szarża przez rzekę Rokitniankę, czyli bitwę pod Rokitną, 13 czerwca 1915 roku. Kto naprawdę chce tę bitwę jakoś przeżyć, niech odnajdzie na YouTubie lekką kawalerię Franza von Suppe i usłyszy fantastyczne muzyczne ilustracje do tych wydarzeń. No, rok 16 jest to scalenie legionów pod Kostiuchnówką na styku frontu niemieckiego z frontem austriackim. Oczywiście dowództwa mają to do siebie, że są ściśle sobie podporządkowane, ale te styki są niezwykle wrażliwe, bo nie wiadomo komu podlegają. Front jest ruchomy, jeden idzie do przodu, drugi zostaje z tyłu i ta dziura jest bardzo wrażliwym miejscem, a uderzenie celne w nią powoduje rozbicie obu skrzydeł. I dlatego tam umieszczono właśnie Polaków. Słynna Polska Góra, Polenberg, Polski Las, Las Piłsudskiego, Sosnkowskiego, Rydza Śmigłego, Reduty. To jest właśnie miejsce, gdzie ważyły się losy tych ziem. Ostatecznie rewolucja lutowa rozprzęga państwo rosyjskie i rusza potężny front niemiecki. Właściwie kończy się zwycięstwem na wschodzie. No nie po to sztab niemiecki, wywiad za ogromne zresztą pieniądze przerzucił bolszewików do środka, żeby nie zażądać od nich zapłaty. Zapłatą była ziemia i zboże, które zostało przekazane przez niezwykle żyzną Ukrainę, mogącą wyżywić jeszcze niejedną potężną armię. Ale Ukraińcy też postawili swój warunek, oddać w sporną z Polakami ziemię chełmską i Podlasie. Tajemnicą tej ziemi był fakt straszliwego prześladowania unitów w 1876 roku przez carat, gdzie kilkanaście rodzin spaliło się żywcem, nie chcąc przyjąć prawosławia. Kto się twardo zaparł, szedł na Syberię, a reszta pozornie przyjęła i dotrwała do 1904 roku, kiedy to w wyniku pierwszej rewolucji rosyjskiej car wydał tak zwany edykt tolerancyjny. Było to w okolicach kwietnia, któryś tam kwiecień 1904 roku, przepraszam, 5 roku, 4 była wojna z Japonią, 1905 roku i wtedy w ciągu jednego tygodnia, niektórzy ryzykują nawet, że jednego dnia, ale wiadomość musiała się rozejść, na to trzeba było jednak kilku dni, dokonała się największa w Europie konwersja. Prawie 250 tysięcy pseudoprawosławnych, zmuszonych w pewnym sensie do udawania innego wyznania, bo tutaj nawet obrządek był ten sam, wspólny, wschodni, zmieniło obrządek z bizantyjskiego na łaciński, wyznanie z prawosławnego na katolickie i narodowość z ruskiej, jeszcze niedookreślonej, czy ukraińsko-ruskiej, czy białoruskiej, na polską. To była ta część Rusinów, którzy do końca byli wierni Rzeczpospolitej. I ostatecznie w sytuacji wyboru wybrali Polskę jako głównego dziedzica tego ogromnego spadku duchowego. Z tego powodu też powstało tam ogromne zamieszanie, no bo nie wszyscy przeszli do obrządku rzymskiego, niektórzy zostali wierni ze względu na obrządek, chociażby prawosławiu, inni usiłowali wznowić uniatyzm. On się udał w około 100 parafiach i powstała tak zwana neo-unia. Ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że owa ziemia stała się sporna teraz z Ukrainą. I Austria zgodziła się za ogromne dostawy miliona ton zboża oddać tę ziemię w przyszłości, czyli po zawarciu pokoju, Ukrainie. Dla Polaków był to koniec współpracy z monarchią. Jak ładnie napisał jeden z historyków, zgasła gwiazda Habsburgów na polskim niebie. Wcześniej wydawało się, że właśnie w identyfikacji religijnej, a więc katolicyzmu w Europie, Polacy są naturalnym i bardzo pożądanym sojusznikiem dla monarchii habsburskiej, ponieważ przyciągali pozostałych Słowian. Byli ogromną przeciwwagą, przede wszystkim kulturową, dla wpływów Rosjan i tak zwanego panslawizmu. Polacy byli podporą tak zwanego austroslawizmu, czy też słowianofilstwa, czyli jedności Słowian, ale w oparciu o katolicyzm, który od strony świeckiej reprezentował cesarz rzymski narodu austriackiego. I to wszystko runęło w gruzy. Wieść o traktacie brzeskim, bo o nim mowa, zawartym najpierw z Ukrainą 9 lutego 1918 roku, rozeszła się lotem błyskawicy. Zastrajkował Kraków. Uderzył Zygmunt, za co wyrwano mu serce i gdzieś schowano w pobliskiej parafii. A tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi przerwało pracę, demonstrując swoją wrogość wobec zdradliwej monarchii. Dziesiątki tysięcy Polaków oddało wszystkie odznaczenia, odsyłając. Zresztą był to niezwykle później potrzebny gest, bo posiadanie odznaczeń zaborczych było obciążeniem w niepodległej Polsce. To jak należenie do PZPR-u w niepodległej III Rzeczpospolitej. A odesłanie ich świadczyło o wysokim morale i zdolności identyfikacji z losem narodu. A zatem doszło do totalnego rozbratu. No, Piłsudski już siedział od roku, prawie od roku w internacie, a tak naprawdę w takim lekkim więzieniu. No, on był swobodnie, tam mógł sobie chodzić, sam planował sobie dzień, nie była to cela więzienna, choć początkowo rzeczywiście był to zwyczajny gdański areszt. No ale potem trzykrotnie zmieniał więzienie, no i w czwartym na wyspie twierdzy Magdeburg już było mu całkiem nieźle. Natomiast owe przymusowe wojsko polskie po stronie Austrii postanowiło raz na zawsze zerwać z Austrią i co ważniejsze zaprotestować w ten sposób, wstrząsnąć opinią publiczną przeciwko zdradzie austriackiej. Austriacy sobie zdawali sprawę, nawet im wstyd było, niektórzy przepraszali Polaków, że no rzeczywiście to jest rozbrat, no ale mówią polityka jest polityką, no a tutaj wyście już wcześniej nie chcieli walczyć, no tośmy postawili na Ukraińców, no a Ukraińcy chcą wasze ziemię, no i wtedy i rzeczywiście, no ponad połowa wszelkich nieporozumień, nienawiści, no i tego ogromnego jadu, który osiadł między Polakami a Ukraińcami, jest zasługą Austrii. Ona tu rzeczywiście, szczególnie wywiad austriacki, a był świetny, dołożył mnóstwo starań, obiecując Ukraińcom gruszki na wierzbie, a ci, którzy by się nie zdobyli na frontalną walkę z Polakami, jakoś dogadali, no i była duża szansa, że Polacy te statuty dotrzymają i Ukraina by się rozwijała w sposób w miarę normalny, no doprowadzono do śmiertelnej walki, bratobójczej bardzo często. Bracia z jednej rodziny, jeden się czuł Polakiem, drugi Ukraińcem, jeden po matce, drugi po ojcu, albo po dziadku, albo po pradziadku. W sumie, a siostra ich była sanitariuszką i po jednej stronie barykady, i po drugiej. Na szczęście do Czerwonego Krzyża nie strzelano. Ale strzelano do małych chłopców, którzy roznosili w tornistrach rozkazy i stąd tak duża ilość 446 Orląt Lwowskich właśnie z bitwy z Ukraińcami. I później już porozumienie z Ukrainą było w ogóle niemożliwe, a to w efekcie dało Ołun, a Ołun dał UPA, a UPA rzeź wołyńską, ta trzecia UPA, Bander UPA. A zatem tam tkwi geneza, a potem w NKWD wzajemnych nienawiści. I to, że i Ukraina upadła, i Polska upadła. Trudno się dojrzewa w takich warunkach, no ale żeby zaistnieć w obozie koalicji, trzeba było zerwać ostatni łańcuch, czyli jakąkolwiek siłę zbrojną po stronie państw centralnych. I tym właśnie był Polski Korpus Posiłkowy. Trzeba przyznać, że ogromnie nam pomogła tutaj jednak niechęć, a potem nienawiść Austriaków do polskiej formacji. Nocą z 14 na 15 lutego formacje te obozujące w pobliżu Czerniowiec, udając manewry, przemieściły się w kierunku granicy z Rosją, granicy frontu, która akurat w tym czasie była takim zawieszonym frontem, ponieważ panował rozejm. Rozejm zakończony już w parę dni później, parę dwa tygodnie później, pokojem z Rosją. No ale już wtedy wojska austriackie zdążyły się posunąć aż za Kijów. W momencie buntu naszego korpusu było to jeszcze pod Czerniowcami, a więc na krawędzi dawnej granicy Austro-Węgier z Rosją, a ściślej Bukowiny z Mołdawią, z tą basarabską Mołdawią, podległą carowi. I w trakcie tych działań Polacy z taborami 3,5 tysiąca wojska ruszyło nagle błyskawicznym marszem ku granicy. Pierwsze oddziały przedarły się ku granicy okopów. Pierwsze oddziały przedarły się bez żadnej walki, ale drugi pułk został zaskoczony przez Chorwatów, którym wmówiono, że to jeńcy rosyjscy się zbuntowali i właśnie usiłują się wydostać z niewoli i przedrzeć do Rosjan. A że Chorwaci mieli na pieńku z Rosjanami, no to dość tęgo do Polaków strzelali. No, w odpowiedzi Polacy również strzelali do Chorwatów. Natomiast gdy się zorientowali, że jest to formacja słowiańska, bo po dźwiękach mowy można było to odkryć, otoczyli ich i wzięli do niewoli. No i wtedy jeden z Chorwatów powiedział, ciężko ranny, że gdybyśmy wiedzieli, że jesteście Polacy, to byśmy do was nie strzelali, ba, byśmy was od razu przepuścili. Przecież my też chcemy być niepodlegli. No i dopiero wtedy nastąpiło zbratanie z tymi Chorwatami. Ten legionista, który to opisuje, mówi, do końca trzymałem rękę tego, który na moich rękach umarł. No, do którego strzelałem, trzeba by dodać. No, ale tak to bywa, że szanujące się narody były przeciwko sobie oszukańczo rzucone. To jest bardzo ważny czynnik, jak Austria wykorzystywała jednych Słowian przeciwko drugich, drugich przeciwko Węgrom, Węgrom przeciwko pozostałym i ten koszmarny potem spadek spadł na Węgrów, którym wymierzono straszliwą i niezasłużoną i niesprawiedliwą karę pokojem Trianon. 3,5 miliona rodaków zostawiając za granicą na pastwę, no nie za bardzo ich lubiących sąsiadów. No ale właśnie Rarańcza, bo tam była ta bitwa 15 lutego, była tego koszmarnym przykładem. Ostatecznie przedarło się około 1500 żołnierzy i oficerów. Reszta, szczególnie tabory, nie dały rady przejechać przez tory. Tory były za wysokie, a na dokładkę przyjechał pociąg pancerny, który w ogóle odciął całe to bractwo. Konie trzeba było wyprzęgać, wozy szybko z torów ściągać, bo ten pociąg przeciął i wszyscy musieli się poddać. 3000 Polaków poszło do niewoli. Ale to była już niewola wrogiego państwa. Wszystkim wytoczono procesy. Chciano ich skazać na karę śmierci. Potem już zaczęto łagodzić, a na końcu przesiedzieli w więzieniach węgierskich, w Marmaroszu, w Szigecie, w mnóstwie twierdz dawnej korony świętego Stefana, czekając na proces. Ostatecznie nie doczekali się żadnego wyroku, a jednym z ostatnich aktów swego panowania cesarz Karol I, dziś błogosławiony, podpisał akt amnestii i uwolnił ich od wszelkiej winy, argumentując po prostu, działali dla dobra swej ojczyzny, co już było w październiku 1918 roku gołym okiem widoczne. Ale zanim do tego doszło, około 1200 Polaków skierowano na front włoski, gdzie ginęli od kul zaprzyjaźnionych z Polakami Włochów. Jest wstrząsający opis, jak lotnik polski na wszelkie możliwe sposoby sygnalizował lotnikowi akurat brytyjskiemu, ale w służbie włoskiej, że on jest jego, że on jest sojuszniczym samolotem. Jak unikając jego pogoni i skrzydłami, i ogonem, i alfabetem Morsa, i czymkolwiek innym sygnalizował, kim jest. No, niestety Brytyjczyk go strącił, potem się chwalił, no i w pewnym momencie podszedł do niego przyjaciel i powiedział, strąciłeś jednego z wiernych naszych przyjaciół, Polaka. No i ten Brytyjczyk wykazał na tyle odwagę, że spotkał się z ciężko rannym Polakiem, uścisnął mu dłoń, zanim ten umarł. Ale to właśnie były tragedie frontu włoskiego. No a wróćmy na front wschodni, który był martwy, jak już wspomniałem. Polacy znaleźli się po drugiej stronie i wywołali ogromne zdziwienie wszystkich. No przede wszystkim tym, że nie zdążyły dojechać zapasy, ogromna ilość kartofli, mąki, a to była zima. No i co najważniejsze dla żołnierza, nie żadne buty, nawet nie karabin jest ważny, kuchnia polowa. Oni byli po prostu głodni. Szybko wysłali łączników do drugiego korpusu polskiego, jednego z trzech, które powstały na terenie państwa rosyjskiego, ale nie w Rosji. Pierwszy korpus powstał na Białorusi, drugi w Mołdawii, dokładniej w Kiszyniowie, trzeci na przestrzeni 1917 i 18 roku na Ukrainie. Drugim korpusem, jak w tym okresie, dowodził generał Stankiewicz. I on ruszył na pomoc drugiej brygadzie. Doszło do spotkania w Sorokach, to jest na pograniczu, dokładnie na rzece Dniestr, kiedy to przedefilowali Polacy na drugą stronę i zawarli przymierze. Tam się tablica pamiątkowa należy z drugim korpusem. Nastąpiło zjednoczenie armii z dwóch frontów. Armia Hallera, armia Zalążek Armii Polskiej jest jedyną armią, która walczyła po kolei z wszystkimi trzema zaborcami. No, do 18 roku z Rosją, potem rozgromić musiała Austriaków, no i tych nieszczęsnych Chorwatów i wreszcie przyjdzie jej się zetrzeć po raz trzeci z Niemcami. Zjednoczenie przebiegało w dość trudnych warunkach, ale pozwoliło zarówno zaopatrzyć Polaków, którzy zmienili front, w uzbrojenie, a szczególnie amunicję rosyjską, wymienienie karabinów na przykład na francuskie, jak też legitymizować ich po stronie Ententy, czyli uczynić z nich sojusznika. No pamiętajmy, do 18 roku Haller jest wrogiem. To jest w ogóle dla Ententy, on był Niemcem z samego nazwiska. A jeszcze druga część nazwiska Hallera była Hardenberg. No to już w ogóle jakiś fon wydawałoby się w 100%. Tymczasem rodzina Hallerów pochodziła ze Szwajcarii, która tym się różniła, że nie lubiła Niemców. No i Haller tutaj okazał się absolutnym patriotą i wyprowadził ten korpus po jakim takim zaopatrzeniu w kierunku na północ, w kierunku środkowej Ukrainy. Posłuchajmy jednej z pieśni legionowych śpiewanych właśnie w czasie tej drogi. I tak maszerując przez Ukrainę, dotarli do okolic Humania, tam gdzie potoccy zapuścili kiedyś korzenie i gdzie bardzo dobrze ich wspominano. Tu nastąpiło rozdzielenie części drugiego korpusu dawnego, tego mołdawskiego i odmaszerowanie jego z powrotem w kierunku Mołdawii od drugiej brygady, czyli polskiego korpusu posiłkowego. W sumie nazwano to drugim korpusem na wschodzie, bez określania terytorium, ponieważ zdążył z Mołdawii przejść na Ukrainę, a jeszcze niektóre jego części dojdą jeszcze dalej, na Kubań, do centralnej Rosji, Samary, a niektórzy nawet przedrą się na daleką europejską północ. Ale na razie jesteśmy w środku Ukrainy. W tym czasie trwa również realizacja sojuszu niemiecko-ukraińskiego. Rząd niepodległej Ukrainy zawarł taki właśnie sojusz i zajmowanie ogromnych połaci Ukrainy. Właśnie 8 maja został zajęty w 18 roku, a w 20 przez Polaków, a w 18 przez Niemców, którzy przekroczyli Dniepr i szli daleko, daleko, aż do Krymu, aż po Don, a na pewno Doniec. Otóż polskie wojska przemykały się jakby pomiędzy nimi, ostatecznie ruszyły w kierunku Kijowa, ale zatrzymano je pod Kaniowem. Kaniow był dość daleko od miejsca koncentracji Polaków, około 10 kilometrów i na zachód od tego Kaniowa, wokół wsi Masłówka, zorganizowały się wszystkie pułki owego korpusu. W zasadzie były to dwie dywizje, trzy brygady i tak dalej. Stan osobowy nie był zbyt duży, ale rzeczywiście wspomina się o około 8 tysiącach żołnierzy. W tym czasie od zachodu zaczęły docierać wojska niemieckie. Najpierw wymijały Polaków, uważając ich za przynajmniej neutralnych, jeśli nie sojuszników, i nie wdając się w politykę, szły dalej na wschód, bo takie mieli rozkazy. Ale jeden z punktów Traktatu Brzeskiego z Rosją Sowiecką mówił o rozbrojeniu wszystkich oddziałów, które by były przeciwne państwom centralnym. A więc Niemcy mieli zrezygnować z antyrosyjskich oddziałów, a Rosjanie z antyniemieckich. No, trudno było inaczej nazwać polski korpus posiłkowy po stronie Ententy, już nawet nie Rosji, ponieważ Rosja bolszewicka przeszła na stronę państw centralnych w zasadzie. Faktycznie, choć formalnie udawała neutralną, to z całą pewnością korpus ten proniemiecki już nie był, skoro zerwał więzi dość zresztą obcesowo, czy też odważnie odpisał dowódcom austriackim, że ze zdrajcami to my nie będziemy w jednej linii i stał się po prostu przeciwnikiem. Niemcy uznali to za zerwanie warunków traktatu, czy też naruszenie traktatu brzeskiego i postanowili rozprawić się z tym właśnie drugim korpusem polskim na wschodzie w sposób dla siebie typowy. 6 maja 1918 roku generał niemiecki Zierholt wystosował do dowództwa drugiego korpusu, czyli mówiąc krótko Józefa Hallera, ultimatum, że do końca dnia, w ciągu 3 najbliższych godzin, mają dać odpowiedź, czy składają broń, czy nie. Inaczej znajdą się w stanie wojny. W odpowiedzi drugi korpus zaczął się natychmiast przygotowywać do obrony. I w promieniu 7 kilometrów od wsi Masłówka i Kutelewce, czy Kutelewka, zaczęło się fortyfikowanie ziemne. Niemcy się połapali, że teraz to im będzie o wiele trudniej. Więc postanowili Polaków zmylić. O godzinie 11.30 w nocy, czyli 23.00, 10 maja, Niemcy wycofali swoje ultimatum, grzecznie przepraszając, że zaszło nieporozumienie i że oni w ogóle tutaj żadnych wrogich zamiarów nie mają, jednocześnie ściągając z frontu dodatkowe jednostki jako posiłki do przyszłej akcji. Na Polakach to zrobiło jednak pewne wrażenie, bo niektóre oddziały, szczególnie te od wschodu, bo stamtąd nadchodzili raczej Niemcy, oni już byli bardzo daleko za Dnieprem, pozostały przez noc na swoich stanowiskach, no mówiąc krótko, nie idąc spać. I oto nad ranem, bez żadnego uprzedzenia, ogromne oddziały niemieckie wypełzły ze swoich prowizorycznych okopów, ale również chat, zaścianków, no wszelkiego rodzaju umocnień, jakie można było, płotów i opłotków i uderzyły na pierwszy szwadron 6. Pułku Ułanów w owej Kutelewce zlokalizowany. Został on całkowicie zaskoczony i rozbity. Tu się nie spodziewano. Tylko jeden Ułan jako świadek tragedii, postrzelony w rękę, zdołał dosiąść konia i przedrzeć się do Masłówki, zaalarmiając dowództwo, że Niemcy zdradzili. Uderzenie na następną miejscowość, już na północy, Potok, wyprowadzono aż z 3 stron naraz. Zaskoczyło to śpiących żołnierzy i pozwoliło Niemcom na zajęcie wsi bez walki. W ręce Niemców wpadła cała bateria artylerii. Odcięty został też położony jeszcze dalej na północ 16. Pułk Strzelców i jego Legia Oficerska. Legia Oficerska to był oddział złożony całkowicie z oficerów, bez dodatku lub z niewielkim dodatkiem szeregowców, którzy to zgodzili się walczyć tak jak szeregowcy, dowodząc sami sobą. Wkrótce jednak nastąpiła koncentracja oddziałów polskich. Pościągano wszystkie odległe do umocnionych obszarów. Jednym z takich ufortyfikowanych miejsc była wieś Jaremczycha. I tam pozycje obronne spełniły swoją rolę. Niemcy musieli się cofnąć. Legia Oficerska odbiła będący w niewoli tymczasowo sztab 5. Dywizji i wycofała się w kierunku centralnej Masłówki. Masłówka była i Kozin leżały dokładnie w środku takiego cyrkla, kręgu, w którym broniły się polskie jedności. Godzinę później Niemcy, czyli już gdzieś nad ranem, Niemcy zaatakowali Kozin. W trakcie dalszych walk, już koło 9 rano, podporządkowane pułkownikowi Sochaczewskiemu, dowódcy 5. Pułku Ułanów, 2 szwadrony 6. Pułku Ułanów, 1. i 2, dowodzeni przez Lenartowicza i Cieślińskiego, przeprowadziły brawurową szarżę na zagrażającą 5. Pułkowi piechotę niemiecką. W trakcie tej walki, jak wspomina jeden z uczestników, dużo piechurów zginęło od cień szabel, reszta rzuciła się w nieładzie do ucieczki. Do niewoli dostało się ich około 50, 2 CKM-y i pewna ilość broni ręcznej. Straty własne, 1 zabity, 5 rannych i mnóstwo koni. Obaj oficerowie prowadzący szarże zostali odznaczeni później Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari 5. klasy. Zaalarmowana zaś czwarta dywizja korpusu, czy też drugiego korpusu, wyszła na wyznaczone pozycje i umocniła się tam. 14 pułk strzelców obsadził rubież od zachodu i północy, od Kozina. 13 pułk od strony Jaremczychy, a 14 pułk Orlika Łukowskiego po krótkiej, ale bardzo krwawej walce na ulicach Kozina wycofał się ku Jaremczychy. Jego czwarta kompania piechoty została pod cerkwią kozińską otoczona przez Niemców i wezwana do złożenia broni. Dowódca tej kompanii, kapitan Brandys, bronił się jednak do końca. Wszyscy polegli. Koncentryczny atak Niemców objął też cały region tyłów korpusu. Walczono w Kozinie, Stepańcach, Sieniawce, Tulińcach, a pierwszy pułk inżynieryjny pod dowództwem kapitana Górskiego obsadził prawe skrzydło nowych stanowisk i bronił się z artyleryjskim zacięciem. Groblę pod Kozinem obsadził 14 pułk strzelców, to jest pośrodku tejże miejscowości. A pod Masłówką broniły skutecznie zdziesiątkowane oddziały 5. Dywizji, na którą, jak wiemy, z samego rana napadł oddział niemiecki. Brygada artylerii z samodzielnej grupy Szandry otworzyła ogień na koncentrujące się wokół w Kozinie i Masłówce niemieckie bataliony, rozpraszając je. Już około 12 w południe zorganizowana została przez dowództwo korpusu obrona okrężna. Stanowiła ona zamknięty czworobok o obwodzie około 15 kilometrów. Zachodni i północny odcinek 4. Dywizja Strzelców na prawo, czyli na północ. Przejście przez błota i groble od strony Masłówki broniła 5. Dywizja. A szczególnie jej 15 pułk. Odcinek wschodni obsadził 5 pułk Ułanów i owa jednostka inżynieryjna. Lukę zamykał 6 pułk Ułanów. W centrum miasta, w centrum całych pozycji w Małym Lasku pod Kozinem znajdował się samodzielny oddział artylerii, ukryte parki, tabor i ambulanse. Sztab znajdował się w Jaremczyszy. Niemcy już ostrożniejsi nie atakowali tych stanowisk. Ich ataki były początkowo bardzo niemrawe i odpierane były przez broniących. Wieczorem jednak polskiej stronie zabrakło amunicji. Zawarto rozejm i 12 maja korpus złożył broń i został rozwiązany. Po całodziennej walce, wyczerpaniu wszystkich zapasów amunicji, nie było już sensu kontynuowania. Honor został uratowany. Drugi korpus stanął po stronie aliantów, stał się częścią walczącą. Straty niemieckie sięgnęły 1500 zabitych i w dużej mierze rannych. Polskie nie przekroczyły 1000, około 900. To i tak były duże jak na walkę, której i tak nie można było wygrać. Niemcy nie dotrzymali jednak warunków kapitulacji i rozbrojonych jeńców ograbiali z wszystkiego, co mieli. Mieli ich wypuścić, a zamykali do obozów jenieckich. W tej sytuacji cała reszta w nocy po prostu zbiegła. Ostatecznie do niewoli wzięto 3000 żołnierzy i 250 oficerów. Drugie tyle, w tym generał Haller, zdołali zbiec i uniknąć niewoli. Dodać należy, że pozostali w niewoli, udając czy sfingując śmierć generała Hallera, odprawili za niego nabożeństwo, a trumnę wyładowaną ziemią ustawiono pośrodku kościoła. W ten sposób zdezorientowani Niemcy nie poszukiwali Hallera i nie rozesłali za nim żadnych listów gończych. Ostatecznie, cóż nam ta bitwa przyniosła? No, początkowo jedynie gorycz i płacz nad poległymi. Ale gdy generał Hallerowi udało się przedrzeć poprzez linię frontu do Moskwy, a potem pociągiem dotrzeć do Onegi, a z Onegi do Murmańska i tam na krążowniku brytyjskim przedarł się przez Londyn do Havru, do Le Havre, i tam już czekał na niego pod parą pośpieszny pociąg do Paryża, zdążył na 14 lipca na paradę zwycięzców, paradę aliantów, stało się jasne, że polityczne zyski z tej bitwy są dziesięciokrotnie większe od nawet wysokich, jak widzieliśmy, strat. Polacy stali się żywą częścią aliantów. Już żadna polska noga, z wyjątkiem oczywiście powołanych do służby czynnej w ramach istniejących państw zaborczych, nie stała po stronie państw centralnych. Polacy w 100% stali się aliantami państw zachodnich. Nawet nie Rosji, która, jak wiemy, pod bolszewickim reżimem dogadała się z Niemcami. A zatem za cenę krwi przelanej pod Kaniowem staliśmy, wywalczyliśmy dla siebie okno i miejsce przy stole rokowań wersalskich. Traktat wersalski rodził się właśnie z tej bitwy. Pewnym śladem tej bitwy jest ulica Kaniowska w Warszawie, jest Fort Kaniowski, jest wspaniały pułk ułanów kaniowskich, 6. pułk ułanów kaniowskich, a na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, bo jest kilka grobów, znajduje się piękny napis z datą. Kaniów, 11 maja 1918 roku. No niestety Rarańcza, 15 luty 1918 roku, takiej tabliczki się nie doczekała, gdyż uważano, że była to za mała bitwa, choć miała ogromne konsekwencje. Jeśli kiedykolwiek odbudowany zostanie Pałac Saski, a wraz z nim kolumnada łącząca dwa jego skrzydła, to znajdzie się miejsce również dla drugiej bitwy pod czy o Rarańczę 15 lutego 1918 roku. A dzisiaj świętujemy stulecie z 11 maja 1918 roku bitwy pod Kaniowem. No i już wiemy, dlaczego są ułani kaniowscy. Dziękuję Państwu za uwagę i do spotkania za tydzień, a spotkamy się z okazji stulecia niepodległości trzech państw zakaukaskich: Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu.